Krzysztof Skowroński i
Tomasz Wybranowski.
Witamy Państwa bardzo serdecznie spod dublińskiego nieba. Dziś jesteśmy w Dublinie i cały dzień spędzimy w Dublinie, bo dzisiaj jest stulecie deklaracji niepodległości Irlandii. Dokładnie 100 lat temu Irlandia postanowiła być krajem niepodległym, a właściwie posłowie irlandzcy zgłosili taką deklarację. Dzisiaj z Tomkiem Wybranowskim będziemy przez cały dzień spacerować po ulicach Dublina. Opowiemy Państwu, jak wygląda to piękne i wspaniałe miasto. Jesteśmy tutaj w Dublinie, żeby podziękować Irlandczykom i Dublińczykom za to, jak przyjęli Polaków 15, 16, 17, 18 lat temu.
Bo tylu ludzi nie spotykaliśmy na swojej trasie w piątek, w sobotę i w niedzielę. 18, 16, 15, 14 lat. Kiedy zadawałeś takie pytania spotykanym Polakom, no to właśnie takich odpowiedzi udzielali. Natomiast mówiąc o dzisiejszym święcie, setna rocznica ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, musimy cofnąć się wspomnieniami do 24 kwietnia roku pańskiego 2016, kiedy wybuchło Powstanie Wielkanocne, Easter Rising, i ta deklaracja podpisana przez najwybitniejszych działaczy ruchu oporu, ruchu niepodległościowego, brzmiała tak. Irlandczycy i Irlandki, w imię Boga i zmarłych pokoleń, od których otrzymała swą dawną tradycję narodową Irlandia, za naszym pośrednictwem zwołuje dzieci pod swój sztandar i zrywa się do walki o niepodległość. Republika Irlandzka ma prawo wymagać i wymaga posłuszeństwa od każdego Irlandczyka i Irlandki. I potem grudzień roku pańskiego 1918, kiedy 77 posłów i jedna posłanka, Sinn Féin, Konstancja Markiewicz, stwierdzili, że nie będą posłami w brytyjskim Westminsterze, tylko będą posłami irlandzkimi. I właśnie 21 stycznia 1919 roku w Mansion House, w domu burmistrzów Dublina, ogłoszono i proklamowano Deklarację Niepodległości.
A wczoraj z okazji stulecia ogłoszenia przez Irlandię Deklaracji Niepodległości Mansion House, czyli to serce polityczne Dublina, w 2019 roku było otwarte i wszyscy mogli wejść i zobaczyć. Byliśmy, zwiedzaliśmy i tam był burmistrz Dublina, Lord Mayor Neil Ring, i rodzinna atmosfera.
Look at Princess Daisy. Look at Princess Daisy. Hooray!
Say thank you.
Oh, good girl. She is the best girl, aren't you?
What's she saying? Is that so pretty?
Is that so pretty, Daisy?
Are you going to give it back to me? No! I know she's going to give it back. You're such a good girl, Daisy. You minded it for me, did you? But we jump. We want to jump down. Watch Daisy the way she had to jump
down. I take a bow.
As an Irish man and a Republican, to see this centenary here today, it's tomorrow, the 100th anniversary of the first sitting of the Dáil, which took place in this house, in the Mansion House in Dublin, is a great, it's a humbling experience that I'm Lord Mayor in that centenary year, and I'm just delighted to see so many people from Dublin and from the rest of the country coming in to celebrate that seminal event in Irish history. Because, as you know, it was the first Dáil, we're now on our 32nd Dáil, so it was the first, it was the first Dáil, and we only had 27 TDs turned up, because a lot of them were either in jail or on the run, but it still marked a significant event in Irish history. And on the same day, we also have to remember the War of Independence started down in Solihull Beg, where there was an ambush in Solihull Beg, and that was seen as the start of the War of Independence, which got us our part independence a few years later.
Tomasz Szustek.
Dla mnie jako Irlandczyka i jako mera Dublina możliwość przeżywania tej uroczystości tutaj w Mansion House jest bardzo podniosła i bardzo cieszę się z tego, że tak wielu Irlandczyków i także turystów przyszło odwiedzić mnie dzisiaj tutaj. Jest to ważne także z tego powodu, że ta rocznica jest także początkiem setnej rocznicy rozpoczęcia wojny domowej, która się tutaj w Irlandii wydarzyła po zasadzce w Solihull Beg. Ale Najważniejsze jest to, że świętujemy dzisiaj wolną Irlandię i wtedy w tym domu pierwsze posiedzenie irlandzkiego parlamentu się odbyło, a teraz wybraliśmy już niedawno 21 kadencję Sejmu i z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Z Lordem Majorem. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze dziś w poranku porozmawiać.
Dokładnie, o godzinie 8.30, czyli o godzinie 9.30 czasu polskiego. Ja przypomnę tylko, że ta zasadka, o której mówił Tomasz, rozpoczęła wojnę domową, właściwie wojnę irlandzko-angielską, która zakończyła się 6 grudnia 1921 roku podpisaniem traktatu angielsko-irlandzkiego. Traktat podpisali przywódcy irlandzkiej delegacji Arthur Griffith oraz dowódca i założyciel Irlandzkiej Armii Republikańskiej Michael Collins.
Jest godzina 6.15. Słuchają Państwo Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic. Radia Trzech Stolic, bo dzisiaj jesteśmy w Dublinie. Radia Dwóch Prędkości. To jest poranek wnet z Dublina, a w studio w Warszawie jest Antoni Opaliński. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w Dublinie.
Co słychać w Warszawie i czy udało nam się połączyć z Panamą?
Właśnie próbujemy się połączyć z Panamą, bo Panama niby jest, ale tak za bardzo jej nie ma, bo nas nie słyszy, więc tu podejmujemy próbę, żeby Panama się pojawiła. Poza tym w Warszawie jest dzisiaj pochmurny dzień. Przyszła taka jedna informacja, może powiem, bo to jest chyba informacja dość istotna, mianowicie zatrzymano szefa ochrony imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z 13 stycznia w Gdańsku. Na polecenie prokuratury został zatrzymany ten człowiek. Wprowadził policję w błąd, że zabójca prezydenta Gdańska Stefan W. posługiwał się plakietką w media. Tak poinformowała dzisiaj prokuratura krajowa. Patrzę teraz na Pawła Chodynę, czy mamy łączność z Panamą.
A skoro jeszcze nie mamy...
Wygląda na to, że nie mamy tej łączności z Panamą.
Skoro nie mamy łączności z Panamą, to wracamy do studia w Dublinie. Może przywitamy słuchaczy Poranka Wnet, słuchaczy w Dwóch Stolicach jakąś irlandzką piosenką.
Gdyby Państwo mogli zobaczyć, bo Krzysztof Skowroński wie już, jaka piosenka teraz zabrzmi pod niebem Dublina, ale niebem Krakowa i Warszawy, bo to przecież ukochany zespół YouTube przez Krzysztofa Skowrońskiego. Cofamy się do czasów płyty How to Dismantle an Atomic Bomb i nagranie, które jest perłą na tej płycie, Man and Woman, jak gdyby wezwanie również do tej deklaracji z 1916 roku. Irlandczycy i Irlandki w imię Boga i zmarłych pokoleń, od których otrzymała swą dawną tradycję narodową i tak dalej, i tak dalej. Man and Woman, formacja U2, Poranek Wnet, wreszcie z Dublina.
W Dublinie jest godzina 6.22, w Warszawie 7.22. U nas jest jeszcze noc, a w Warszawie pewno za chwilę będzie świtać. W naszym studio Eryk Kozioł, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13 lat w Dublinie, politologii na Uniwersytecie Warszawskim, dlatego będzie nas wprowadzał w polityczne życie współczesnej Irlandii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
To jak to współczesne życie? Kto rządzi Irlandią?
Obecnie Irlandią rząd irlandzki rządzi partia Fine Gael. Jest to rząd mniejszościowy z warunkowym poparciem partii Fianna Fáil i taką ala pseudo-koalicją grupy parlamentarnej, która nazywa się Allies Independence, czyli Stowarzyszenie Posłów Niezależnych lub Sojusz.
Wypada państwu przetłumaczyć nazwy partii rządzącej. To jest Rodzina Celtów albo Plemię Celtów. Tak nazywa się partia rządząca. Rządząca partia, która współrządzi albo wspomaga rządzącą mniejszość w parlamencie, to Żołnierze Przeznaczenia.
Tak, Fianna Fáil.
Co to za partia?
A to jest to partia, która tak naprawdę narodziła się po wojnie domowej w Irlandii i została założona przez pierwszego prezydenta Irlandii, Eamona de Valera, który później był wielokrotnie prezydentem, a także premierem Irlandii. Można by powiedzieć, że ta partia przez większość historii niepodległej Irlandii rządziła tym krajem.
To są partie, które reprezentują jaki świat wartości?
No obecnie wszystkie partie, gdybym miał powiedzieć uczciwie, oficjalnie zarówno te dwie partie, Fianna Fáil, jak i Fine Gael, są partiami centroprawicowymi, ale tak naprawdę reprezentują podobne wartości, podobny światopogląd, bardzo modernistyczny. Tak naprawdę te partie są tylko konserwatywne z nazwy.
Z nazwy konserwatywne, a czy w Irlandii, tak jak we Francji, jest jakiś ruch protestu, ruch antyestablishmentowy?
Tak, od grudnia 2018 w Dublinie co tydzień w sobotę zbierają się irlandzkie żółte kamizelki.
Tylko te żółte kamizelki nie są tak popularne jak we Francji. Widzieliśmy manifestację żółtych kamizelek. Wszyscy muszą odejść. To było hasło manifestujących, ale to była grupka ludzi. Irlandczycy są zadowoleni z tego, co dzieje się w Irlandii?
I tak nie, bo mamy tutaj tak zwany boom gospodarczy, ale jednocześnie istnieje wielki problem z nieruchomościami. Brakuje domów, czynsze są wysokie i to powoduje, że zwykli ludzie nie konsumują tego boomu ekonomicznego.
A najważniejszym oczywiście politycznym tematem, który będzie się przewijał przez dzisiejszy poranek, to Brexit.
Tak, to Brexit tutaj w Irlandii, bardzo się wszyscy tym martwią, co się stanie, bowiem Irlandia jest jedynym członkiem Unii Europejskiej, która graniczy z Wielką Brytanią, czyli mam na myśli Irlandię Północną.
A jaka jest temperatura irlandzkiej debaty politycznej?
W miarę grzeczna. Czasami są oczywiście ataki w parlamencie. Zdarzają się przede wszystkim najmocniejsza obecnie partia opozycyjna Sinn Féin. Ona często formułuje dosadne ataki w stosunku do obecnej administracji rządowej.
Jesteśmy w Dublinie, ale nie możemy zapomnieć o tym, że niedaleko stąd,
przedwczoraj,
był zamach bombowy.
Tak, zamach bombowy w mieście Derry w sobotę przed budynkiem sądu wybuchnął samochód. Oczywiście organizacja, która odpowiada za to, nazywa się Nowa Ira. Wszyscy się są tym zdenerwowani, bowiem obawiają się, że właśnie Brexit może spowodować, że odrodzi się fala nowej przemocy w Irlandii Północnej. Szczególnie, że miasto Derry jest miastem specjalnym, bowiem tam w 1972 roku doszło do krwawej niedzieli, kiedy to wojska brytyjskie otworzyły ogień do cywili, którzy w pokojowej manifestacji domagali się równego traktowania katolików.
A co absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim robi w Dublinie?
No, żyje i pracuje, tak jak chyba wszyscy Polacy.
Ale nie na uniwersytecie, tylko pracuje i obserwuje to, co dzieje się na scenie politycznej irlandzkiej i nie tylko, bo i Europy, i Polski.
Tak, Europy, Polski i całego świata, bowiem bardzo dużo się zmienia.
13 lat w Irlandii to lata stracone czy lata zyskane?
Myślę, że zyskane. Bo Irlandia jednak jest krajem otwartym, także nie odczuwam, abym ich stracił.
Patrzymy na zegarek u Państwa, 7:27, u nas 6:27. Tomasz Wybranowski lubi statystyki, doskonale pamięta, ale dzięki Tomaszowi Wybranowskiemu wiem, że granica Irlandii Północnej z Irlandią Południową to 499 kilometrów.
I 112 metrów, tak precyzyjnie, dokładnie. I właśnie to, o czym mówił nasz gość Eryk Kozieł, spowodowane jest tym, że ten backstop i kwestia tego Brexitu staje się pilną potrzebą do rozwiązania, bowiem jeżeli, tak jak mówią te organizacje paramilitarne, a można powiedzieć, że jest ich przynajmniej 9, które gdzieś tam tkwią w ukryciu, ci, którzy wojażują sobie po górkach Wicklow, mogą natrafić na czasem dziwne, niezwykłe znaleziska. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu nic nie jest jeszcze postanowione i oczy wszystkich zwrócone są na Londyn.
A my na chwilę połączymy się z Warszawą, gdzie jest Antoni Opaliński. Czy udało się połączyć z Panamą, która już oczekuje na przylot Ojca Świętego Franciszka?
Tak, tym razem udało nam się połączyć z Panamą i w tej chwili spróbujemy oddać głos Michałowi Kłosowskiemu, który jest w Panamie. Halo, czy nas słyszysz?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
Jak upłynął weekend w Panamie? Jak upływają te ostatnie godziny przed początkiem Światowych Dni Młodzieży?
No, to jest taki czas bardzo gorący, nie tylko z powodu pogody. Ten weekend faktycznie obfitował w bardzo wiele wydarzeń, nawet nie w samej Panamie, w Panama City, ale w diecezjach, które należą do panamskiego kościoła. Myślę tutaj o Chitre, Colón czy Bocas del Toro, gdzie gościli pielgrzymi z Polski i z całego świata. To właśnie w ten weekend zakończyły się dni w diecezjach i tak zwana prehornada, to znaczy wydarzenia poprzedzające same Światowe Dni Młodzieży w Panamie, do których należało między innymi zorganizowane po raz pierwszy do tej pory spotkanie młodzieży ludów rdzennych. To takie niezwykłe wydarzenie, dzięki któremu ludzie młodzi, ludzie należący do różnych plemion indiańskich mieszkających w Panamie, ale też w państwach regionu, mogli się spotkać i porozmawiać o wierze. Do tej pory nic takiego nie było nigdy organizowane, więc była to pierwsza okazja do wymiany doświadczeń, ale też do wymiany poglądów na temat tego, jak może wyglądać Kościół w najbliższych latach, zwłaszcza w kontekście tego, że już niedługo w Rzymie zorganizowany będzie synod do spraw Amazonii. Synod poświęcony właśnie rdzennym mieszkańcom Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej.
A czy spotkałeś jakichś Polaków, którzy przybyli w ostatnich dniach?
Oczywiście, Polaków tutaj widać mnóstwo i jesteśmy największą grupą pielgrzymów, która przyjechała spoza Ameryki i Północnej, i Południowej. Jesteśmy największą grupą pielgrzymów z Europy. Jest tu prawie 4200 pielgrzymów z Polski. Większość przyjechała z grupami zorganizowanymi, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają tutaj na własną rękę. Jest także wielu wolontariuszy z Polski, wolontariuszy krótkoterminowych. W Departamencie Komunikacji, w którym ja pracuję, jest także jeden wolontariusz z Polski, więc nie jestem już jedynym Polakiem w centrum medialnym. Choć wydaje mi się, że dość skutecznie udało mi się przekazać kilka ważnych polskich zwrotów i polskich słów właśnie tutaj Panamczykom. Polacy w Panamie, co ciekawe, cieszą się bardzo, bardzo dobrą marką. Niecałe 3 dni temu w jednej z panamskich diecezji dwójka młodych Polaków z archidiecezji krakowskiej wzięła ślub. I było to wydarzenie na miarę całej diecezji. Ze zdjęć i wideo, które oglądałem, ze świadectw ludzi, którzy tam specjalnie pojechali z Panamy, widziałem ogromne wzruszenie Panamczyków, którzy po prostu nam dziękują za to, że przyjechaliśmy, bo dla nich oni sami, ich kraj, to wciąż są peryferie. To są wciąż peryferie i kościoła, i świata. Więc my, Polacy, którzy przylatujemy, przejeżdżamy, przepływamy ponad 16 tysięcy kilometrów, czyli dystans z Warszawy do Panama City. Jesteśmy tu witani bardzo, bardzo ciepło, bardzo radośnie i Panamczycy faktycznie cieszą się, że mogą nas tutaj mieć i to mieć w takiej właśnie ilości.
Ci, którzy pamiętają pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do Polski, pamiętają ten niesamowity nastrój oczekiwania. Jak to wygląda w Panamie? Czy Panamczycy oczekują na przyjazd latynoskiego papieża?
No, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że ulubionym papieżem Panamczyków wcale niekoniecznie jest papież Franciszek. Jest nim właśnie Juan Pablo II, czyli nasz Jan Paweł II, papież Polak. A to dlatego, że to on był pierwszym papieżem, który odbył pielgrzymkę właśnie w ten rejon świata. To on tak naprawdę pokazał Panamczykom, że ten Kościół się o nich troszczy. To on pokazał, że Kościół to coś więcej niż tylko odległy Rzym, ale także człowiek, to też papież, który jest głową tego kościoła i który specjalnie pokonuje tą dużą odległość, żeby poznać ich, Panamczyków. Jeżeli chodzi o papieża Franciszka, to oczywiście on jest idolem Ameryki Południowej, Ameryki Centralnej. Wszyscy Latynosi go kochają, nie tylko za to, że na audiencjach generalnych, czyli środowej audiencji w Rzymie, przejeżdża po mobile przez pałac świętego Piotra, popija yerba mate, ale też dlatego, że po prostu ich rozumie. Rozumie ich mentalność, rozumie ich problemy. Panamczycy tutaj spodziewają się tego, że papież Franciszek właśnie te problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne w końcu w swoich homiliach poruszy. I trudno się co do tego nie zgodzić, bo pewnie temat taki jak migracja, tutaj kwestia Nikaragui, czy Wenezueli, czy nawet Kolumbii jest bardzo istotna. Temat ubóstwa, ale też temat przemocy, bardzo dużej przemocy, która w wielu miastach czy państwach regionu jest tutaj odczuwalna. Co na pewno będą tematy, na które tutaj Panamczycy i też mieszkańcy Ameryki Środkowej czekają, bo pamiętajmy, że to nie są tylko Światowe Dni Młodzieży Panamskie. To są Światowe Dni Młodzieży organizowane przez Panamę, Kostarykę, państwa regionu. I to jest wydarzenie, pierwsze chyba do tej pory takie wydarzenie ponadregionalne, które pozwala tym ludziom, mieszkańcom Ameryki Centralnej, poczuć jakąś więź między sobą, więź także nie tylko kulturalną, ale nie tylko językową, ale też więź polityczną, więź religijną. Więc tak, Panamczycy bardzo oczekują tutaj na papieża Franciszka. Na ulicach miasta widać banery, widać flagi z papieżem Franciszkiem, ale także papieża Franciszka słychać, to znaczy młodzież, która przyjechała, pielgrzymi, często śpiewają taką przyśpiewkę, która mówi: jesteśmy młodzieżą papieża. Oczywiście po hiszpańsku, ja pierwszy raz usłyszałem w Krakowie w 2016 roku, a dziś jest ona tutaj niezwykle, niezwykle popularna.
I teraz sprawdzimy, jaka jest łączność między Dublinem a Panamą. Dzień dobry, Michale. Czy dobry wieczór, Michale, bo u ciebie jest która godzina?
U mnie jest 1:35, Panama powoli kładzie się spać.
To jest Radio Trzech Czasów, 6:35 w Dublinie, 7:35 w Warszawie, 1:35 w Panamie. Michale, dobrych snów ci życzymy, bo jutro dla ciebie jest bardzo intensywny dzień. Ze studiem w Warszawie z Antonią Opalińskim połączymy się za chwilę, a my korzystamy z tego, że Eryk Kozioł nie poszedł jeszcze do pracy. Powie krótko o wizycie Franciszka w Dublinie. Jak to wyglądało?
No, odbyła się msza w Phoenix Parku. Przybyło według szacunków policji, było około 150 tysięcy osób. No, jest to znaczna różnica, bo w 1979 roku na mszy papieskiej Jana Pawła II przybyło 1 000 000 Irlandczyków.
I o tym między innymi opowie nasz kolejny gość, dr Jarosław Płachecki ze Staropolskiej Szkoły Wyższej, choć również z Dublin City University.
Eryk, bardzo serdecznie dziękujemy ci za wizytę w Poranku Wnet. Może gdzieś po południu na ulicach Dublina jeszcze się spotkamy, bo to jest Poranek Wnet w Radiu Dwóch Stolic, ale dzisiaj z okazji stulecia Deklaracji Niepodległości przez cały dzień z Tomaszem Wybranowskim będziemy spacerować po dublińskich ulicach.
I ze stonogą wyśpiewaną przez dzieci ze Szkoły Wspólna Wyspa z Drogheady. I jeszcze jedna rzecz, bo my to widzimy bardzo dobrze. Jesteśmy ciut wyżej na tym naszym ziemskim globusie, bo dzisiaj, 21 stycznia, tak jak powiedział nasz gospodarz Przemysław Łozowski, totalne zaćmienie Księżyca, kolejne dopiero w roku 2038 bodajże.
I obserwowaliśmy.
Ekipa Radia Wnet przybyła i zaćmiła Księżyc.
Obserwowaliśmy to zaćmienie Księżyca, a teraz Bob Geldof.
Dokładnie, Bob Geldof, bo przecież skoro Irlandia to dzisiaj tylko irlandzkie dźwięki, jeszcze Boomton Rats i Bob Geldof, i co prawda zaśpiewa, że nie lubi poniedziałków, ale jak nie lubić poniedziałków z Radiem Wnet, kiedy nadajemy Poranek z Dublina. I Don't Like Monday, Bob Geldof i Boomton Rats.